Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Boundaries in Marriage – Understanding the Choices that Make or Break Loving Relationships to poradnik małżeński Henry'ego Clouda i Johna Townsenda, psychologów znanych z popularyzowania pojęcia zdrowych granic w relacjach. Książka należy do nurtu chrześcijańskiego poradnictwa psychologicznego i łączy język terapii z odwołaniami do zasad biblijnych. Jej główna teza brzmi, że małżeńska bliskość nie wymaga zacierania odrębności. Przeciwnie, trwała więź potrzebuje jasności co do tego, za co odpowiada każda osoba, co może zaakceptować oraz jak reaguje na raniące zachowania. Autorzy opisują granice jako symboliczne linie własności, obejmujące uczucia, postawy, decyzje, czas, ciało i zachowanie. Nie przedstawiają ich jako narzędzia dominacji ani kary. Mają one pomagać małżonkom przestać wzajemnie się kontrolować, ratować lub obwiniać, a zacząć ponosić odpowiedzialność za własne wybory. Celem książki jest przełożenie tej perspektywy na codzienne konflikty, komunikację, finanse, relacje z rodziną oraz odbudowę szacunku i intymności. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, granice jako rozróżnienie między własną odpowiedzialnością a odpowiedzialnością współmałżonka. Punktem wyjścia książki jest rozróżnienie tego, co należy do jednej osoby, od tego, co należy do drugiej. Cloud i Townsend zaliczają do osobistej odpowiedzialności między innymi własne uczucia, postawy, decyzje i działania. W damlu małżeństwie łatwo jednak przejść do języka, w którym partner jest uznawany za bezpośrednią przyczynę cudzego nastroju, złości czy rozczarowania. Autorzy nie twierdzą, że zachowanie współmałżonka nie może ranić. Podkreślają raczej, że nikt nie może skutecznie zarządzać życiem drugiej osoby ani zrzucać na nią całej odpowiedzialności za własną reakcję. Ta zasada zmienia sposób rozumienia konfliktu. Zamiast próbować wymusić zmianę przez oskarżenia, można nazwać własną potrzebę, określić limit i zdecydować, co samemu zrobi się w odpowiedzi. Granika nie brzmi więc przede wszystkim musisz się zmienić. Brzmi nie będę uczestniczyć w rozmowie prowadzonej przez krzyk. Wrócę do niej, gdy będzie można rozmawiać spokojnie. Taka postawa pozostawia drugiej stronie wolność wyboru, lecz nie oznacza biernego znoszenia wszystkiego. Według modelu autorów dojrzała jedność powstaje między dwiema osobami, które mają odrębność, sprawczość i zdolność do odpowiedzialnego działania. Po drugie, 10 praw granic jako sposób rozpoznawania destrukcyjnych wzorców. Książka rozwija znany z wcześniejszej pracy autorów model 10 praw granic i odnosi go do realiów małżeństwa. Nie jest to zbiór technik komunikacyjnych, lecz rama pomagająca zrozumieć, dlaczego pewne konflikty wracają. Ważne miejsce zajmuje zasada skutków. N. Jeśli jedna osoba stale usuwa konsekwencje nieodpowiedzialności drugiej, może nieświadomie podtrzymywać problem. Przykładowo, ciągłe usprawiedliwianie partnera, przejmowanie jego obowiązków lub pokrywanie kosztów jego decyzji może chwilowo ograniczać napięcie, ale nie sprzyja zmianie. Autorzy omawiają też prawo szacunku, według którego własna wolność wymaga uznania wolności drugiej osoby oraz prawo motywacji, które pyta, czy pomoc wypływa z miłości, czy z lęku. Why me, a potrzeby kontroli. Istotne jest również rozróżnienie między bólem a krzywdą. Postawienie granicy może wywołać trudne emocje, zwłaszcza gdy para przez lata funkcjonowała w zależności lub unikaniu konfliktu. Sam dyskomfort nie dowodzi jednak, że granica jest niewłaściwa. Model ten zachęca, by analizować wzajemne mechanizmy podtrzymujące problem, zamiast ograniczać się do pytania, kto ma rację. Jego zastosowanie wymaga jednak konsekwencji i nie zastępuje specjalistycznej pomocy w sytuacji przemocy, uzależnienia lub poważnego kryzysu. Po trzecie, komunikowanie potrzeb i odmawianie bez zamieniania granic w karę. Cloud i Townsend traktują jasną komunikację jako praktyczny wymiar granic. Małżonkowie potrzebują umieć mówić, czego chcą, na co się nie godzą i jakie konsekwencje podejmą we własnym zakresie. To szczególnie ważne tam, gdzie jedna strona unika wyrażania potrzeb, a później reaguje narastającą urazą. Niewypowiedziane oczekiwania bywają przedstawiane jako oczywiste, choć partner mógł ich nie znać albo interpretować sytuację inaczej. Książka proponuje zastąpić domyślanie się bardziej bezpośrednim językiem odpowiedzialności. Autorzy wyraźnie odróżniają granice od próby ukarania, odwetu lub manipulacji. Kontrolujący komunikat koncentruje się na odebraniu drugiej osobie wyboru. Zdrowa granica opisuje własne stanowisko i własne działanie. Różnica jest kluczowa, nie chodzi o stworzenie listy zakazów dla współmałżonka, lecz o przerwanie udziału w zachowaniach, które niszczą relacje lub godność. Taka komunikacja wymaga jednocześnie prawdy i szacunku. Nadmierna łagodność może zacierać sens przekazu, a agresja może zamienić ochronę granic w kolejną formę ataku. Autorzy lokują dobrą rozmowę między tymi skrajnościami. Ma być konkretna, spokojna i spójna z późniejszym działaniem. Dzięki temu granice mogą ograniczać eskalację, zamiast być kolejnym polem walki o władzę. Po czwarte, ochrona małżeństwa w sprawach rodziny pochodzenia, pieniędzy i prywatności. Autorzy pokazują, że granice w małżeństwie nie dotyczą wyłącznie rozmów między dwiema osobami. Para musi również określić, jak będzie chronić swoją relację wobec wpływów zewnętrznych. Książka wskazuje szczególnie na rodzinę pochodzenia, finanse, czas oraz prywatność. Konflikty z teściami lub rodzicami często nie wynikają tylko z ich zachowania, lecz z braku wspólnego stanowiska małżonków. Jeśli jedno z nich nie potrafi ograniczyć nadmiernej ingerencji własnej rodziny, drugie może czuć się opuszczone, a sam spór zaczyna symbolizować pytanie o lojalność w związku. W sprawach finansowych granice oznaczają uzgadnianie odpowiedzialności, zobowiązań i zakresu wspólnych decyzji. Nie chodzi o prostą zasadę pełnej niezależności albo pełnej kontroli, lecz o przejrzystość, która zmniejsza ryzyko tajemnic, chaosu i wzajemnych pretensji. Podobnie wygląda kwestia czasu i przestrzeni osobistej. Potrzeba samotności, własnych zainteresowań czy kontaktów społecznych nie musi oznaczać odrzucenia partnera. Autorzy argumentują, że odrębność może wspierać bliskość, jeśli nie staje się ucieczką od odpowiedzialności za relacje. Wspólne ustalenia w tych obszarach pozwalają parze działać jako zespół, nie rezygnując z indywidualności każdego z małżonków. Na koniec. Chrześcijańska perspektywa miłość połączona z prawdą, wolnością i odpowiedzialnością. Cieką wyróżniającą Boundaries in Marriage jest konsekwentne osadzenie porad psychologicznych w chrześcijańskim rozumieniu miłości i dojrzałości. Autorzy odwołują się do Biblii, aby zakwestionować przekonanie, że kochać znaczy zawsze ustępować, znosić wszystko bez sprzeciwu lub przejmować cudzą odpowiedzialność. W ich ujęciu miłość nie wyklucza prawdy, a przebaczenie nie musi oznaczać rezygnacji z rozsądnych ograniczeń. Granice mogą zatem służyć nie egoizmowi, lecz uczciwości, ochronie relacji i zaproszeniu drugiej osoby do odpowiedzialnego działania. Ten religijny język sprawia, że książka może być szczególnie użyteczna dla czytelników, którzy chcą pogodzić troskę o siebie z wiarą w bezinteresowną miłość. Autorzy próbują pokazać, że wolność i odpowiedzialność są warunkami autentycznego daru z siebie. Gdy ktoś działa wyłącznie pod presją lęku, poczucia winy albo przymusu, jego zgoda nie jest w pełni dobrowolna. Zarazem perspektywa książki nie jest neutralna światopoglądowo. Czytelnicy poszukujący świeckiej, opartej wyłącznie na badaniach terapii par, mogą uznać liczne odwołania religijne za ograniczenie. Warto też pamiętać, że duchowe uzasadnienie granic nie powinno być używane do bagatelizowania cierpienia ani zastępować ochrony i profesjonalnego wsparcia w relacjach niebezpiecznych. Podsumowując, Boundaries in Marriage będzie najbardziej użyteczna dla małżeństw, które utknęły między unikaniem konfliktów a ciągłymi sporami o zachowanie partnera. Mogą po nią sięgnąć także narzeczeni, zwłaszcza jeśli chcą przed ślubem rozmawiać konkretnie o finansach, rodzinach pochodzenia, czasie, prywatności i wzajemnych oczekiwaniach. Jej wartość praktyczna polega na zmianie punktu ciężkości zamiast szukać sposobu na naprawienie współmałżonka. Czytelnik ma analizować własną odpowiedzialność, swoje decyzje i konsekwentne reakcje na przekraczanie granic. Na tle wielu poradników małżeńskich książka wyróżnia się skupieniem na strukturze relacji, a nie tylko na poprawie porozumiewania się czy wzmacnianiu romantycznej bliskości. Autorzy traktują granice jako fundament, który porządkuje komunikację, pomoc, konflikt i intymność. Ich podejście jest szczególnie rozpoznawalne przez połączenie psychologii odpowiedzialności z chrześcijańską refleksją o miłości, prawdzie i wolności. Nie oferuje ono prostego rozwiązania dla każdego problemu, a wdrażanie granic może na początku wywołać opór i napięcie. Książka nie powinna też zastępować terapii lub pomocy kryzysowej, gdy występuje przemoc, zastraszanie, uzależnienie albo zagrożenie bezpieczeństwa. Dla par gotowych uczciwie przyjrzeć się swoim nawykom może jednak dostarczyć precyzyjnego słownika i użytecznej ramy do prowadzenia trudnych rozmów bez mylenia miłości z kontrolą, uległością czy ratowaniem drugiej osoby. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Henry Cloud, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.